Drodzy słuchacze, mamy lipiec 2017 roku od dłuższego czasu, a jednak już sierpień, jak słusznie zauważyli słuchacze na czacie. Natomiast Bolox pisał o 300 kilobitach, bo małe k, małe b. Później nawet użył milibitów, czyli małe m, małe b. Natomiast od czasu nieco krótszego mamy 22 dzień tegoż lipca, wtorek, czyli czas na audycję, no jedną z moich audycji. Dzisiaj przypada to Epicentrum, a dokładniej przypada Instead Party w ramach Epicentrum, czyli Instead, to znaczy zamiast odcinka o kryptowalucie Jota, który przewidywałem na dzisiaj, no ale z racji braku internetu nie mogłem się przygotować wystarczająco, a temat okazał się obszerniejszy, słuchajcie, to będzie ciekawy, myślę, odcinek, jak on będzie, bo nie rezygnuję z niego, tylko przekładam jego termin, bo okazało się, że jest tutaj do powiedzenia więcej, łącznie z radziecką myślą techniczną. Nawet o takie rzeczy tutaj będzie warto zahaczyć. No i że toczy się tak naprawdę, toczyła się, chyba dalej się toczy w ogóle pewna wojna założycieli tej kryptowaluty, no z częścią środowiska, tak? Też warto takie tutaj smaczki wyłowić i dobrze je, no, opowiedzieć. Ale bez internetu, no ciężko to zrobić, ciężko się do tego właściwie przygotować. Stąd decyzja o przełożeniu tego tematu i zrobieniu dzisiaj Instead Party. Ja się nazywam Krzysiek Maczyński, Wellbyte Eater. A moim gościem w tymże Instead Party jest, no jak już powiedziałem...
Cezary Ciemian.
Tak, no i czy chciałbyś... No może tak, powiem jeszcze taką rzecz, że Instead Party to jest luźna audycja z definicji, różny typ audycji, o może tak powiem, gdzie rozmawiamy na tematy, jakie się po prostu nawiną, czyli jest to audycja na winie, no akurat nie mam wina przed sobą, ale mam inne rzeczy, wy też zachęcam was, bo wtedy czasem można i... lepiej się czuć dla kurażu, można sobie i zadzwonienia na antenę przełamać właśnie ten swój taki lęk przed anteną. No Instead Party jest jeszcze lepszą niż taka normalna audycja, okazją do tego, żeby pierwszy raz być może się zmierzyć z takim wyzwaniem, jakim jest z uwiecznienie swojego głosu przed milionami słuchaczy i być może też w nagraniu nawet. Tak więc zachęcam, dzwońcie, możecie dzwonić w dowolnym momencie Skype'em lub telefonem i dołączyć do naszej rozmowy i zapodać jakiś swój temat, bądź odnieść się jakoś, czy zadać pytanie, czy jakoś swoje spostrzeżenia dołożyć do tego, o czym mówiliśmy my dotychczas na antenie będący. Również jeżeli jest jakaś osoba na antenie, nie wahajcie się, może być i czwarta, i piąta nawet, nie wahajcie się dzwonić pomimo to. Tak więc, dobra, naprodukowałem się, a ty tymczasem, Czarek, przygotowałeś jakieś w tak zwanym międzyczasie, z tego co wiem, tematy na rozpoczęcie.
No szczerze mówiąc, to średnio, bo tak mnie zaskoczyłeś. Jakby ten zaproszenie...
Ty miałeś pół godziny, człowieku.
Pół godziny, tak zastanawiam, jaki temat nie mogę wymyślić, nie?
Nie, ale słuchaj, no, tego nie można mówić. No. Ty, wróć. Tego w radiu nie można mówić, że przyszliśmy na antenę i nie mamy tematu. W związku z czym ja mam temat. Wyciągnę go.
Jako prowadzący ja mam prawo wszystko.
Wyciągnę z kapelusza w związku z tym temat. Słuchaj, zapytam się ciebie rzeczy. Ponieważ ty jesteś, no, też znawcą kryptowalut, prowadzisz bloga lightningnetwork.pl, tak, w takiej to domenie wisi blog poświęcony temuż właśnie rozwiązaniu Lightning Network, tak, opartemu o kryptowalutę Bitcoin, chociaż jeszcze w niej nie działającego, tak, a działającego natomiast odpowiedniki tego działają w Litecoinie i w Ethereum, tak, i w czymś jeszcze chyba.
Tak, to znaczy de facto mogłyby działać, natomiast to rozwiązanie jako takie jeszcze jest jakby w fazie developmentu, więc to ciężko powiedzieć o działaniu jeszcze w tej chwili.
No ale no, jakieś można... testowe te już pierwsze transakcje jakieś były przesyłane z tego co wiem. Dobra, to powiedzmy, skoro wiesz, mogą nas słuchać też słuchacze, którzy nie słuchali tych wszystkich wcześniejszych odcinków, czy to moich solo, czy z innymi gośćmi, czy z tobą, gdzie była o tym w mniejszym lub większym stopniu mowa, więc powiedz może tak dla ludzi, dla takich najzwyklejszych ludzi, nie takich cyborgów, co to jest ten Lightning Network?
No więc w przeciwieństwie do takiego standardowego Bitcoina, blockchaina powiedzmy, tak jak działa standardowy blockchain, gdzie mówi się o tym, że transakcje wysyłane są bezpośrednio, między ludźmi. Natomiast prawda jest taka, że w każdej transakcji uczestniczy wiele bardzo, chociażby kopalni. No, natomiast Lightning Network jest już takim rozwiązaniem, gdzie faktycznie płatność przebiega między mniejszą grupą osób, czyli mogą to być na przykład dwie osoby, które nawzajem sobie dokonują płatności i one w żaden sposób w momencie dokonywania tej płatności nie zawracają głowy, że tak powiem, kopalnią ani nikomu jeszcze. I dzięki temu może to działać dużo szybciej, może to być dużo bardziej skalowalne, właśnie dlatego, że nie wymaga zbyt dużej ilości uczestników. Natomiast te standardowe płatności w sieci Bitcoin wymagają dużej liczby uczestników w kopalni i wszystkich tych, którzy weryfikują tego blockchaina. I w związku z tym te standardowe płatności jakby nie dają moim zdaniem szansy na to, żeby one funkcjonowały na dużą skalę. Lightning Network widzę jako pewną taką szansę dla kryptowalut, żeby stała się popularna. Jedyną taką dobrą szansę na horyzoncie, no to jest właśnie ten Lightning Network.
No to tak, to jest taka warstwa nad Bitcoinem. Jak widać, można też ją zrobić nad innymi kryptowalutami i nawet się to robi wcześniej niż w przypadku Bitcoina, bo w Bitcoinie czekamy wciąż na pewne techniczne rozwiązania ułatwiające implementację tego właśnie Lightning Network. Ale powiedzmy o tej skali właśnie, bo operatorzy kart takich jak Visa czy Mastercard, oni się chwalą, że oni w skali globalnej obsługują kilkadziesiąt tysięcy transakcji na sekundę. Tymczasem w przypadku Bitcoina jest to zaledwie kilka na sekundę. Mówi tak, się, że 7, ale to jest taka teoretyczna granica. No ona się tam niby podwoiła prawie, że przez niedawny Segregated Witness, ale jednak i tak w praktyce to nie jest 7, tylko tak 2, 3 może transakcje. I w związku z tym, że ludzie chcą już, że to już się wypełnia, że te bloki, bo historia transakcji Bitcoina jest zapisana w blokach, które są średnio raz na 10 minut i blok, który, jeżeli jakaś transakcja już jest w jakimś bloku, a najlepiej w bloku nie najnowszym, tylko jakimś już przyklepanym nowszymi, to wtedy uznaje się, że to już jest część przeszłości, to już jest, można uznać za bezpiecznie, za przetransferowane i że nikt tych środków nie wyda drugi raz i że my je, którzy je otrzymaliśmy w tej transakcji, to już je na pewno mamy. Tak, bo w ten sposób przez łańcuch bloków zapewnia się globalnie synchronizację, to znaczy to, że wszyscy się zgadzamy globalnie, że dane transakcje są już częścią historii, że ktoś już nie ma tych bitcoinów, kto wydał je w transakcji, a ma je ktoś inny, kto je otrzymał. I po to jest potrzebne. Nie ma centralnego serwera. To w związku z tym zamiast centralnego serwera jest właśnie taka rozproszona baza danych podzielona na bloki, które są dołączane raz na 10 minut. W związku z tym, jeżeli płacisz za kawę Bitcoinem, to sprzedawca co? Czeka te 10 minut, czy 5, czy ile tam, aż będzie następny blok, aż jego transakcje jakiś górnik czy kopalnia, bo górnicy w dzisiejszych czasach są zrzeszeni w kopalniach, wykopie, dołączy do bloku i akurat trafi, że z tej kopalni, tego górnika, tak, czy no wielu górników, w wielu kopalniach mogło kopać akurat tą transakcję, no ale tylko jedna wygra przy tym 10-minutowym okresie i wykopie blok. W związku z tym jest pewna szansa, że tam twoja transakcja się znajdzie. Im większy dasz napiwek dla górników, tym większa jest szansa. Ale to masz i tak średnio 5 minut około czekania, tak? No i jak masz średnio tyle czekania, to co, czekasz tyle czasu, aż temu klientowi tą kawę podasz? Nie, chociaż nie czekasz.
Znaczy, biorą na siebie to ryzyko pośrednicy płatności, zazwyczaj ewentualnie bierze, no bo jeżeli ja wysyłam komuś tą transakcję, no to ktoś widzi tą płatność, natomiast ryzykuje, że ja w tym samym momencie wysłałem do kogoś innego inną płatność i tak naprawdę czekanie na blok jest po to, żeby ktoś zdecydował, która z tych płatności faktycznie jest ważna, bo obie nie mogą być zrealizowane. Nie mogę tych samych pieniędzy wydać dwa razy. No i to kopanie polega na tym, że ktoś ma zatwierdzić, czy ta pierwsza płatność będzie tą właściwą i zablokować możliwość wydania tych samych pieniędzy drugi raz, czy ta druga płatność, którąś z tych musi zdecydować, która z tych płatności ma być tą ważną płatnością.
Tak, no ponieważ więc... tylko jedna z nich przejdzie, to raczej nie ma sensu w ogóle dawać dwóch płatności, które próbują wydać te same bitcoiny, no chyba, że się próbuje dokonać oszustwa i się liczy, no że tak. Jakiś błąd się tutaj ktoś popełni.
No więc to ryzyko zazwyczaj biorą na siebie albo procesory płatności, no albo ten, który przyjmuje płatność, jeżeli to jest za kawę, czy niewielka płatność, no to zakłada, że nikt nie będzie starał się oszukiwać w ten sposób, żeby generować dwie transakcje, żeby, no bo łatwiej jest oszukać po prostu wychodząc z kawiarni, nie zapłacić za kawę, niż robiąc tego typu kombinacje.
Tak, i więc tak, da kawę więc... od razu, tak? Da kawę od razu, natomiast jeżeli to są jakieś grube tysiące czy więcej, no to jednak poczeka te 10 minut na to, aż transakcja się znajdzie w bloku, albo może tak. I więcej, aż w ogóle się znajdzie w bloku, a potem po tym, jak się znajdzie w bloku, jeszcze poczeka następnych 5 bloków, aż to przykryją. Tak.
Tak, już. Chociaż znajomy, który buduje, jak to się nazywa, bitcoinomaty, powiedzmy, takie bankomaty bitcoinowe, on taki postawił jeden w Bydgoszczy jakiś czas temu, no to już w tej chwili w zasadzie można z tego wypłacić natychmiast, to znaczy nawet kwoty rzędu kilkunastu tysięcy złotych on wypłaca od razu, licząc na to, że nikt go w ten sposób nie zaatakuje. No bo to jest też tak, że można ewentualnie starać się wybadać, jeżeli, no badać tą sieć, że jeżeli ktoś wysłał transakcję tą, o którą mu chodzi i nie wysłał drugiej, bo widać, że nigdzie w sieci ta druga nie krąży, a ta pierwsza już się rozeszła jakby po tej sieci, po tych kopalniach, no to można założyć, że już ten atak jest bardzo trudny, bo generalnie tak działa to programowanie, że jeżeli dostanie jedną transakcję, no to już drugiej na bazie tych samych bitcoinów nie przyjmie. Więc tak jak mówię, no mam znajomego, który po prostu uważa, że nie jest aż tak ryzykowne i można bez potwierdzenia już kwoty rzędu kilkunastu tysięcy złotych wypłacić. I nie wiem, no chyba na razie jeszcze nie miał z tym problemu.
Okej, ale oprócz tego, że to jest taka dyskretyzacja, tak to nazwijmy, uczenie, że co 10 minut tylko jakieś transakcje dochodzą do, są dołączane do historii, tak, bo dochodzi nowy blok, to oprócz tego jest jeszcze jeden problem, który Lightning Network rozwiązuje, że nie tylko, że nie musimy te kilka minut czekać, ale też rozwiązuje taki problem, że właśnie, że jeden blok ma w tej chwili ograniczenie do 1 megabajta i w związku z tym, ile się w nim transakcji mieści, no tyle gdzieś tak, że na sekundę wychodzi to tak właśnie kilka tylko transakcji. W związku z tym ludzie już konkurują o to, już się zapełniają bloki w tej chwili. Jeszcze parę lat temu było tak mało transakcji w sieci Bitcoin globalnie, że to ograniczenie do 1 megabajta rzadko kiedy w ogóle w tą okolicę dochodził rozmiar bloku, a zbierano po prostu wszystkie transakcje, jakie ludzie chcieli wykonać i wszyscy kopali właściwie wszystkie, jakie tylko były.
Nawet to
tak,
darmowe.
Ogłoszone. Tak, nawet takie, które nie dawały żadnych napiwków dla górników, bo im się opłacało po prostu je do bloku wrzucić, tak? No, a nie, no dobra, to już nie czyni różnicy, tak? Czy by je wrzucili, czy nie, bo blok by i tak wykopali. Natomiast natomiast to, że teraz o to miejsce w bloku jest konkurencja i ludzie chcą nie czekać kilkunastu godzin, aż im transakcję ktoś łaskawie wykopie, dołączy do jakiegoś bloku, aż przejdzie transakcja, tylko chcą mieć szybciej, no to dają większe napiwki. Czasem są takie momenty, takie dni, czy kilkugodzinne okresy, gdzie trzeba zapłacić tak 100 razy więcej na przykład niż normalnie za transakcję. No, podawałem już ten przykład, że chciałem kiedyś zapłacić 10 zł bitcoinami i mi sugerowana przez portfel wartość taka, żeby w sensownym czasie ta transakcja przeszła, wartość napiwku dla górników była 14 zł z czymś. No to jednak zrezygnowałem i zapłaciłem to złotówkami, bo to by było dość absurdalne jednak. No ważne jeszcze podkreślić, że ta wysokość tej prowizji zależy od rozmiaru transakcji w bajtach, a nie od kwoty. To znaczy to nie jest jakiś procent kwoty, tylko można przelewać równie dobrze 10 zł co 10 tysięcy złotych w bitcoinach i tak tyle samo się zapłaci.
Tak, no...
na to Natomiast jeszcze właśnie, co chciałem powiedzieć, że w związku z tym, że te transakcje stają się coraz droższe, w związku z tym, że coraz więcej ludzi naraz chce je wykonywać, coraz więcej ludzi chce używać Bitcoina i w związku z tym ceny napiwki, które trzeba płacić górnikom, żeby oni właśnie nasze transakcje brali do bloków i mieścili je w tym jednym megabajcie, a nie czyjeś inne, no żeby stawać w konkurencję o to miejsce, no to trzeba płacić więcej. A dzięki Lightning Network nie trzeba, bo Lightning Network, transakcje między nami odbywają się w taki sposób, że w ogóle nie musimy żadnych transakcji robić na łańcuchu bloków, nie muszą być wykopywane, oprócz transakcji zakładającej tak zwany kanał płatności. No i transakcji ewentualnie na końcu zamykającej ten kanał, w którym rozliczamy nasz taki bilans. Na początku wrzucamy do takiego kanału, jakby każdy z nas, może tylko jedna strona wrzucić, ale bardziej się opłaca, jak większy sens ma to, jak obie strony wrzucą, bo to jest tak trochę jak błądzenie przypadkowe wtedy, jeżeli wykonujemy transakcje między sobą mniej więcej tyle samo ja tobie płacę, co ty mi, no to jak mamy taki kanał płatności, gdzie możemy bez robienia transakcji w sieci Bitcoin, bez wykopywania ich, tylko generować takie właśnie kryptograficznie zabezpieczone aktualizacje stanu tego kanału, kto ile komu wisi, czyli nowy podział tej kwoty łącznej, którą wpłaciliśmy na początku, która jest zatwierdzona transakcją na blockchainie w Bitcoinie, no to potem tylko tą ostatnią transakcję, która dokonuje aktualnego podziału, gdzie czasem ten bilans się zmieniał na moją korzyść, jak ty mi coś wisiałeś, czasem na twoją korzyść i generowaliśmy nowe transakcje, które aktualizują ten stan, ale ich nie ogłaszaliśmy, nie realizowaliśmy ich w Bitcoinie, tylko realizujemy kiedyś w końcu tą ostatnią, która no, może przyznawać tyle samo, może przyznawać więcej tobie niż wpłaciłeś, może przyznawać więcej mi, w zależności od tego, czy w sumie ja tobie więcej w międzyczasie płaciłem za różne rzeczy, czy też ty mi. I w ten sposób komunikacja może być tak szybka, jak szybkie jest łącze internetowe między nami. A potrzebujemy tylko dwa razy obciążać górników i płacić im za jakąś pracę, no i ubiegać się o miejsce w tym jednym megabajcie na 10 minut w blokach, które są w bitcoinowym łańcuchu bloków. To tak, tak w skrócie, no ja był cały odcinek o tym.
Trochę, to ja się odniosę, bo po pierwsze to mi się przypomniała sytuacja, kiedy była jakaś taka pomniejsza impreza związana z bitcoinem w knajpie o nazwie Strefa Bydgoszcz, którzy bitcoina przyjmują i tam no ponieważ opłaty były jakie były, blok był wtedy zapchany, no to była impreza bitcoinowa, płacić trzeba. Oni przyjmowali bitcoina i tak większość osób płaciła niestety w złotówkach.
A nie było no, innej kryptowaluty przyjmowanej?
No, oni akurat nie mają innej, niestety. No, ale jeszcze jeżeli chodzi, znaczy ja uważam osobiście, że tu też nie tylko chodzi o to, bo wiesz, to zabrzmiało tak trochę, że Lightning Network miałby być rozwiązaniem problemu związanego z tym, że jest limit. A ja uważam, że to jest nie wszystko, dlatego że tutaj na przykład jedna osoba na czacie napisała, że można by przecież zwiększyć wielkość bloku i tak dalej, ale to nie jest takie proste tak naprawdę. Ja uważam, że nawet gdyby limitu nie było, to ten Lightning Network i tak jest dużo lepszym rozwiązaniem, dlatego że nawet jeżeli nie będzie limitu, to nie jest takie proste, że ktoś sobie kupi dysk 1 terabajt i po prostu to będzie dobrze działać, dlatego że pojawiają się różne problemy związane z jakby z budowaniem dużych bloków. To nie jest tylko to, że jest potrzebny dysk, ale też jest potrzebny na przykład dosyć duży transfer danych, bo jeżeli jedna kopalnia wykopie blok, no to ona rozsyła do innych kopalni i potem inne kopalnie budują na bazie tego bloku. No ale w zasadzie inne kopalnie, żeby budować na bazie bloku, powinny zweryfikować, czy ten wykopany blok jest prawidłowy. I teraz jeżeli mamy bardzo dużo transakcji, nie wiem, byśmy mieli na przykład dziesiątki tysięcy transakcji na sekundę, tak, taka kopalnia dostanie blok, a w tym bloku to albo ten blok musi być bardzo duży, bo zawiera dużo transakcji w sobie, a to znaczy, że trzeba długo się ten blok pobiera. I to jest problem, bo wtedy kopalnia, zanim pobierze blok, to musiałaby jeszcze kopać na bazie starego, co jest bez sensu. Chyba, znaczy, że powiedz, zaryzykuje, że ten...
Czarek, no? Powiedz, co znaczy kopać na bazie, bo to nie jest takie sformułowanie pewnie oczywiste dla wszystkich.
Aha, no tak, tak. No więc jakby te bloki się wykopuje po kolei. Czyli jak powstaje jeden blok, no to potem kopiemy drugi. I w tym drugim zawarta jest informacja o tym pierwszym. Dzięki temu, jeżeli się wykopie drugi blok, to automatycznie jakby potwierdza się poprawność tych wszystkich bloków, które są starsze.
Dlatego one tworzą łańcuch, tak? Taki tak, kryptograficzny link jest w nowym do poprzedniego i to znaczy, że on jest nad nim, bądź też buduje na nim.
No tak, no ale teraz z punktu widzenia kopalni. Kopalnia dowiaduje się, że inna kopalnia wykopała nowy blok. A kopalnia robi coś takiego, kopię sobie na bazie ostatniego bloku, jaki już ma. I teraz nagle taka kopalnia się dowiaduje, że inna kopalnia wykopała już blok na bazie tego bloku, na którym ta kopalnia próbowała kopać. Więc ta kopalnia teraz powinna pobrać ten nowy blok od innej kopalni, zweryfikować wszystkie transakcje wewnątrz tego bloku i dopiero potem starać się potwierdzać już kolejny blok na bazie tego bloku z innej kopalni. Nie wiem, czy nie motam za bardzo.
Nie, no spoko. To znaczy nie uwzględniłeś jeszcze, tak prawdę mówiąc, tutaj jednego składnika, mianowicie pełnych węzłów, które się zajmują w sumie tą weryfikacją i rozgłaszaniem. Kopalnie się zajmują kopaniem i raczej one ściągną nie od innej kopalni ten nowy blok, tylko po prostu z sieci, z tych pełnych węzłów, nie?
No, ale to tym gorzej, szczerze mówiąc.
Tym gorzej dla węzłów, bo to kopalnie są profesjonalistami, one mają super sprzęt, super łącza i tak dalej, natomiast węzły ale to są zwykłe knypki też. Takie jak...
Tak, no słuchaj, ale dla kopalni też, no bo teraz wyobraź sobie, ta kopalnia wykupuje blok, przesyła ten blok do węzła A. Jeżeli ten blok zamiast 1 MB ma 100 MB, to on idzie wolniej, tak? No. Potem z węzła A idzie dopiero do kopalni B, więc mija czas, po którym ta kopalnia B otrzyma ten blok. Jeżeli to jest zbyt długi czas, kopalnia starała się kopać na bazie starego bloku, może być sytuacja, że zanim kopalnia dostanie ten blok, to jej się uda wykopać swój. No i wtedy musi albo odrzucić swój, albo powstaje taka konkurencja między dwoma blokami wykopanymi w podobnym czasie.
No jeżeli, to wtedy jest reguła, że który jest dłuższy, ten się liczy. No, to też jeden z powodów, no, dla których się opłaca pewnie też te transakcje nawet darmowe brać, jeżeli innych nie ma, po prostu jeżeli się już wyczerpało wszystkie, które mają jakieś napiwki.
No tak, powiedzmy, ale chciałem tylko uświadomić, że samym problemem nie jest akurat dysk, bo faktycznie to nie jest problem kupić sobie dysk 1 terabajt, ale problemem transfer. Jest też właśnie transfer też.
Szybkość transferu. To jest wąskie gardło, to jest to, o co się rozbija większość rzeczy, między innymi to, że nie rozmawiamy z wideo na przykład. Słuchajcie, drodzy słuchacze, o tym był odcinek o Lightning Network Bitcoin 2.0, chyba taki był jego tytuł. Sięgnijcie sobie do archiwum, tam to jest szerzej wszystko omówione. My tutaj takie podsumowanie w sumie tego zrobiliśmy po to, żeby przejść do rzeczy poruszanych między innymi na czacie, chociaż i nie tylko, też w naszej rozmowie przed audycją, o czym byśmy tak mogli porozmawiać, bo i wbrew pozorom jesteśmy przygotowani, jak słychać zresztą. Tak, jesteśmy przygotowani, powtarzajmy to sobie, słuchaj, zahipnotyzuję cię teraz głosem i będę ci powtarzał po to, żebyś już nie zdradzał słuchaczom jakichś wątpliwości na ten temat, tak, uwarunkuję cię, no, zaprogramuję twoją nieświadomość. Niemniej jednak, drodzy słuchacze, was chciałbym uwarunkować, i to całkowicie za waszą zgodą, po libertariańsku, jako że libertarianinem jestem, chciałbym was niemniej jednak uwarunkować i zaprosić i zachęcić do tego, żebyście zadzwonili do nas na antenę i zrobili z tego Inset Party bardziej taki wielogłos, nie tylko dwugłos, ale też dialog większej liczby osób. No i robi się to Skype'em lub telefonem. No i są też czaty, gdzie ja mogę zaglądać, jak Czarek coś mówi, to ja mogę tam zaglądać, ale może jak będzie mówił coś dłuższego, to zaglądnę. Ale większą macie szansę, żeby wasze wypowiedzi doszły do pod rozwagę, jeżeli zadzwonicie. Do czego jeszcze raz gorąco zachęcam. A tymczasem pytanie do ciebie, Czarek. No bo prowadzisz tego bloga Lightning Network i zajmujesz się też kryptowalutami zawodowo. Pytanie będzie później, dlatego że dzwoni do nas słuchacz Ale my z tym słuchaczem niewiele jesteśmy w stanie zrobić, póki on nas nie doda do znajomych. Słuchaczu, dodaj nas do znajomych. Bo bez tego to nie idzie, nie da rady. Jeszcze obsługa wiadomości wyłączona do chwili przyjęcia prośby. Przez kogo? To znaczy, myśmy zaprosili? Ktoś inny? Jakiś inny prowadzący zaprosił cię do znajomych? Nie wiem, whatever. Dobra, niemniej jednak. Pytanie. Jest informacja dla was, słuchacze. Dodajcie najpierw do znajomych, potem dzwońcie. Bo kiedyś nie trzeba było, ale Skype po którejś tam aktualizacji stwierdził, że będzie bardziej user hostile, tak, czy user malicious, a nie user friendly i że właśnie takie utrudnienie wprowadzi. No więc zajmujesz się tym zawodowo i powiedz może jak to jest tak z punktu widzenia kogoś z wewnątrz, w szczególności jak to jest, że na programistów technologie blockchainowe, kryptowaluty i wszelkie projekty z tym związane działają jak kokaina, to znaczy wszyscy prawie że marzą o tym, żeby pracować właśnie przy jakimś projekcie kryptowalutowym.
Wiesz co, to ja nawet nie widziałem o tym, że wszyscy o tym marzą, szczerze mówiąc.
No zostało to porównane wręcz, jak chyba ostatnio to powiedziałem, do czytałem w jednym artykule, że to działa na programistów jak crack cocaine, jeżeli w ogłoszeniu o pracę napiszesz, że robimy projekt blockchainowy czy kryptowalutowy.
A, to nawet nie wiedziałem. Wiesz co, ja uważam, że dosyć łatwo jest w tej branży podjąć pracę. Wystarczy pisać od czasu do czasu maila do kogoś, kto zebrał trochę kasy i zazwyczaj odpowiadają. U mnie większym problemem jest czasem nieznajomość technologii. No, piszę do kogoś, na przykład, nie wiem, czy kojarzysz projekt TenX, czy tam, nie wiem, jak to się czyta, jak go opisałem na blog. No, kojarzysz, bo nawet tam komentarze mi dawałeś pozytywne.
Powtórz, jak się nazywa?
TenX, przynajmniej tak po polsku Aha. się czyta. Taki no, związany z siecią właśnie tą Lightning Network i kartami takimi tradycyjnymi, typu tam Visa, powiedzmy. No na przykład do nich napisałem, no ale oni programują w języku Rust, którego ja w ogóle nie znam na przykład, nie?
Ty znasz Java, tak?
No ja głównie Java, tak, więc jakby no uważam, że nie jest wcale ciężko znaleźć coś pracy w tej kategorii, bo tutaj jest, to jest sytuacja, w której sporo firm czy osób zebrało sporą kasę, a tak naprawdę mają problem w znalezieniu programistów. Przynajmniej się tak wydaje. Tak samo tacy ludzie z Warszawy, z którymi rozmawiałem kiedyś, zebrali trochę kasy. No akurat oni bardziej tak kolaborują, że tak powiem, z naszym Ministerstwem Cyfryzacji. Tam dostali jakieś 10 milionów do wydania, więc oni też na przykład mi narzekają, że to jest tak ciężko znaleźć programistów.
Za 10 milionów i ciężko jest znaleźć programistów. No to niech oni najpierw znajdą kogoś, kto profesjonalnie zatrudnia dobrych programistów. To w ogóle jest jeden z bardziej przyszłościowych chyba zawodów, zatrudnianie, nie? Bo teraz tych programistów się naprodukuje przez różne tam szkoły programowania, przez różne, nie, w których powstaje mnóstwo i to nawet państwowych, nawet państwo będzie uczyć obywateli programowania i to i w szkołach, i na jakichś kursach dokształcających dla bezrobotnych, chyba nawet bezrobotnych będą uczyć programowania. Ale no i wielu zaleje rynek fala programistów, którzy no będą, część z nich będzie dobra. Ja nie mówię, że taki programista z bezrobocia na pewno będzie kiepski, ale raczej no małe prawdopodobieństwo, że będzie równie dobry, co pierwszy z brzegu programista teraz, tak? Jeszcze. Więc tym ważniejsze jest, słuchajcie, drodzy ludzie, którzy zatrudniacie lub będziecie zatrudniać w przyszłości programistów, żeby zatrudnić dobrych programistów, a nie jakiegoś pierwszego z brzegu, tak? Bo pierwszy z brzegu to jego jakość spadnie, ilość rośnie, jakość spadnie. W związku z tym pomyślcie o tym, czy macie kogoś w zespole, bądź na kontrakcie, bądź jako freelancera dla was robiącego przynajmniej, kogoś, kto jest w stanie rozeznać, czy danego informatyka, programistę zatrudnić warto, czy nie warto. A jeżeli sami zastanawiacie się nad jakąś ścieżką kariery taką, powiedzmy gdzieś nie do końca daleko od ścisłych rzeczy, od informatycznych rzeczy, od technologii, no bo w tym są pieniądze, a jednocześnie taką bardziej humanistyczną, to być może to jest dla was, bo będzie większe zapotrzebowanie na ludzi, którzy potrafią zatrudniać programistów, no i tym podobne typy ludzi, nie wiem, nawet matematyków, nawet ludzi od big data, tak, od takich rzeczy, no i od blockchaina oczywiście. I zanim zapytam się o tym, bo powiedziałeś, że wystarczy napisać do kogoś, kto zebrał kasę, o tym zbieraniu kasy to też jest swoją drogą ciekawy motyw, jak to się robi w dzisiejszych czasach i o tym za chwilę, natomiast zanim to nastąpi, to spróbujemy jednak się połączyć z tym Sławkiem, ale w tym celu muszę ciebie na chwilę zrzucić, tak się obawiam. Bądź tam, dobra?
Mhm.
Zaraz cię dodam z powrotem. No to co? To się łączymy teraz ze Sławkiem, a potem dodajemy Czarka z powrotem. No i dzwonimy do Sławka. Ciekawe, czy on tam jeszcze jest, bo ja tego nie wiem, bo jest pytajnik taki. On jest naszym nieznajomym. Cześć Sławek, czy słyszysz nas?
O, cześć, cześć.
Zadzwoniliśmy do ciebie, bo... Zadzwoniliśmy do ciebie, bo najpierw powinieneś był, zanim zadzwonisz, dodać nas do znajomych swoich na Skype'ie, bo inaczej się nie da ciebie odebrać, rozmawiając już z kimś innym, dołączyć do rozmowy. Jest. Natomiast da się chyba zrobić tak.
Sterowałem z chwilą Skype'a, także może tego.
Natomiast da się chyba
tak?
Zrobić tak, żeby teraz dodać...
Tak?
Nie da się, słuchaj. Możesz dodać do znajomych, bo to by było po prostu fajniejsze. Wtedy by się dało rozmawiać we trójkę. A tak to się nijak nie da.
Ale jak to... Ja dopiero dzisiaj zainteresowałem.
Dobra, to ja cię dodam do znajomych, a ty tylko potwierdzisz, dobra? Jak tu... Dodaj do listy osób. Numer nie został rozpoznany. Przejdź na kartę rozmowa telefoniczna i wpisz numer, aby wysłać SMS. Czy ty dzwonisz z telefonu?
Tak, z telefonu.
A to w ogóle tego nie pokazuje. To jest w ogóle jakieś dziwo. Nie?
Znaczy nie, no dzwonię przez Skype'a z telefonu.
A, w ten sposób. Nie, dobra, to okej, to jakie masz pytanie? To nie kombinujmy już, przejdźmy do tematu.
Ja chciałem powiedzieć kilka słów o Bitcoinie, nie wiem, bo tak włączyłem audycję i słyszałem, że coś mówiliście na ten temat. No, jasne. Ja nie podzielam totalnie tego optymizmu z Bitcoinem, bo wszyscy mówią, że jest limitowany, a nie jest do końca prawdą, że jest limitowany, bo jak masz wyłączność na McDonalda w mieście dostaniesz, to nie możesz już powiedzieć, że nie ma podaży, bo obok ciebie ktoś może otworzyć chińską knajpę, KFC i tak dalej. I interes nie będzie ci szedł, nie? A tak samo jest z Bitcoinem. Jest dużo nowych kryptowalut powstaje i zabierają ludzi i pieniądze, które by popłynęły do Bitcoina. I z czasem jeszcze więcej będzie powstawać. A z każdą nową kryptowalutą cena Bitcoina będzie lecieć w dół.
W sumie na razie chyba niekoniecznie się to potwierdza i nawet widzieliśmy to ostatnio na przykładzie takim najbardziej chyba drastycznym na to, co mówisz, kiedy na samym Bitcoinie nastąpiło coś, co się nazywa hard fork, czyli twardy widelec. To znaczy 1 sierpnia około godziny 14:20 naszego czasu Bitcoin powstała nowa kryptowaluta, która się nazywa Bitcoin Cash i ta nowa kryptowaluta powstała nie od zera, tylko w oparciu o Bitcoina, to znaczy był to alternatywny projekt dla rozwoju Bitcoina, ale ponieważ nie wszyscy, a raczej większość nie chciała się zgodzić z nim, to ci, którzy się chcieli zgodzić, ponieważ to wszystko jest otwarte źródłowe i otwarty protokół, otwarte specyfikacje, oprogramowanie też można przeimplementować w sposób zgodny, czy niezgodny, czy częściowo zgodny. W szczególności można w takiej mierze zgodny, że można wystartować nową kryptowalutę od stanu, jaki miał Bitcoin w danym momencie, po danym bloku. No i tak dokładnie się stało. To znaczy od tego momentu wszyscy mieli tych dwóch kryptowalut, na które się Bitcoin podzielił, tą większościową, która się dalej nazywa Bitcoin w związku z tym. i tej drugiej mieli dokładnie tyle ludzie od tego momentu, ile mieli do tej chwili Bitcoina. No i można ją było sprzedać w pewnych momentach nawet za 1/5 Bitcoina. Można było wymienić na Bitcoiny na przykład, czy na coś innego, na jeny, na złotówki nawet teraz też, bo niektóre giełdy w Polsce wprowadziły ten Bitcoin Cash. No i on sobie tak jest warty, powiedzmy 1/10, tam czasem więcej, czasem mniej Bitcoina. No i pytanie, czy w związku z tym, czy można powiedzieć, że Bitcoina nie mamy 21 milionów niecałe, tylko w związku z tym 42 miliony niecałe, a teraz jeżeli ja zrobię jakąś nową kryptowalutę na tej samej zasadzie, to czy dodam kolejne 21 prawie milionów Bitcoinów? No nie dodam, wymyślam jakąś nową kryptowalutę startującą od tego. Tak samo mógłbym powiedzieć, będąc jakimś krajem, powiedzmy Czechami, powiedzieć, że wprowadzam walutę oprócz tego, że jest czeska korona i polski złoty, to wprowadzam czeski złoty i każdy, kto ma złotówki, może przyjść i wymienić to na przykład na korony, żeby nie było tak, że oni muszą emitować złotówki, plus drugie tyle dostanie czeskich złotówek, tak? No i pytanie, czy zwiększyła się podaż złotówek w tym momencie?
Ale z walutami krajowymi tak jest, że każdy kraj ma jedną walutę i
nie, jest w Szwajcarii są trzy na przykład, żebyś wiedział.
No ale to jest rzadko spotykane, nie? I stoi za to jakieś gwarancje państwowe. A tu może powstać coś lepszego od Bitcoina, na przykład, nie wiem, jakaś wielka firma bankowa da jakieś gwarancje na te swoje Bitcoiny. I jeżeli oni uznają, że faktycznie takie coś jak Bitcoin może istnieć, to po prostu znajdą się bogaci ludzie, co będą kopiować. No bo mi się wydaje, że to jest bardzo łatwe do skopiowania. To jest taka informacja.
Tak, łatwe jest do skopiowania, no bo jest otwartość źródłowa, a natomiast trudniejsze jest do rozkręcenia, tak? Znaczy, żeby w ogóle ktoś chciał tego używać. Jeżeli, tak jak mówisz, zainwestujesz w to, żeby przeprowadzić jakieś badania i udoskonalenia i zaoferować użytkownikom coś lepszego, no to tak, wtedy się przerzucą. No, może nie od razu, z dnia na dzień, ale jakiś czas to zajmie i się przerzucą i Bitcoin wtedy straci dużo pewnie na wartości, a zyska ta waluta nowa. No ale jakbyś chciał to inaczej zrobić? No to myślę, że to nie jest, nie ma na co narzekać, to jest wręcz dobrze, że tak jest, nie. Bo to innowacja może się dokonać. Musi się wręcz dokonać, żeby pokonać Bitcoina w ten sposób, w jaki mówisz, trzeba dokonać innowacji, i jest to motywacja do tego, żeby dokonywać innowacji. Bardzo dobra jest to motywacja, tak? Wszystko masz na talerzu, kod źródłowy masz, specyfikację protokołu, no i tylko wymyślaj. Jeżeli tylko uda ci się wymyślić coś, co lepiej działa, to wprowadzaj i przejmuj klientów.
Nie trzeba dużo. Wystarczy, że Ryanair wprowadzi swoje Ryanair Bitcoiny i na przykład 2% ulgi dla tych, co płacą jego walutą, nie?
No, czemu
w ślad
nie,
za tym pójdą wszystkie firmy, jeżeli to się okaże, że to działa, nie? No ja to tak widzę, że to jest bardzo ryzykowne wkładać te pieniądze.
Okej, czyli jeżeli Ryanair wprowadzi swoje Ryan Coiny, które będą dokładnie takie jak Bitcoin, tak. Z tym wyjątkiem, że dają jeszcze zniżkę, jeżeli się nimi płaci za bilety w Ryanairze, tak? Ale co oni by z tego mieli? Co Ryanair zyskuje?
No nie wiem, no na przykład część tych coinów trzymali dla siebie, aż cena wzrośnie i później dopiero sprzedawali, nie? Z akcjami firmy robią.
No też, prawda, można tak zrobić. No ciekawy pomysł i aż się, chciałbym sprawdzić, czy ktoś już próbował go zrealizować, bo wiadomo, że rynek się dostosuje, jeżeli tak ludzie będą robić, to rynek się dostosuje i generalnie no, jeżeli te waluty są wymienne, no bo można wymieniać Bitcoin na tą drugą walutę, tak? Czy też je można wymieniać między sobą. I to, że ktoś, nie na co dzień ktoś lata Ryanairem, prawda? No może ktoś, kto jest jak takim frequent flyer, kto jest ich stałym klientem, to by trzymał w tym jakieś oszczędności, tak? Ale ktoś inny, no niekoniecznie. To tak jakby mówić, że jakaś waluta będzie tam, powiedzmy, że bardziej warto trzymać, powiedzmy, w dinarze tunezyjskim, bo jest wart więcej niż dolar. No jest, przynajmniej był, jak ja tam byłem. Może już teraz nie. No wcale niekoniecznie. Tak samo czy funt jest walutą bardziej stabilną, bardziej wiarygodną niż dolar, skoro jest więcej wart jeden funt. Nie, to jest kwestia tylko jednostki, tylko skali. Więc w związku z tym to, czy będziemy mieć 500 bitcoinów czy 300 Ryan coinów, nie czyni nam różnicy, skoro z niewielką prowizją jesteśmy w stanie, jak mamy potrzebę, wymienić. Jak mamy na przykład potrzebę związaną z tym, że chcemy lecieć Ryanerem, no i chcemy się załapać na tą zniżkę. Tak, czyli wymieniamy na tą walutę, którą przy płatności oni oferują tą zniżkę. Płacimy prowizję, ale okay. I tak więcej zyskamy na zniżce. I spoko.
Ja będę kończyć. Bardzo lubię wasze audycje, nie? Chciałem tylko moją opinię zostawić.
Pewnie, ciekawa opinia. Dzięki, ciekawe co Czarek o tym też powie. Za chwilę się z nim połączymy z powrotem. Trzymaj się.
Okej.
Aż ja akurat zwróciłem go w nieładnym momencie. No dobra, to łączymy się z powrotem z naszym gościem Czarkiem. I czy on tam jest dalej? Jesteś tu dalej. Słyszałeś wszystko, co powiedział Sławek?
No w zasadzie tak, prawie wszystko.
Okej, No to tak. Tak, ostatnie jego słowa ucięło, bo myślałem, że już nic nie mówi i nacisnę czerwony przycisk, a tu akurat się dobywa jego głos. No czasem tak bywa. Jak nie ma tych milionów na jakiś taki pokój wprowadzania, tak słuchaczy, tak ten, no to i tego, i na jakże się on nazywa, ten dźwiękowiec, co siedzi, realizator, który by puścił to do końca te słowa i wyłapał ciszę i tylko na ciszy urywał. No, są różne cuda.
Trzeba napisać
można to zautomatyzować też, to prawda. Można zatrudnić jakąś sztuczną inteligencję do tego, która zresztą jak będzie sztuczna inteligencja, to sztuczna inteligencja wymyśli swoją kryptowalutę i będzie manipulować rynkiem i my nawet nie będziemy o tym wiedzieć. Może ty! Wiesz, co mnie właśnie tak uderzyło, taka myśl? Satoshi Nakamoto przecież jest anonimowy, nie wiemy kto to jest. Może to jest sztuczna inteligencja, która w ten sposób przejmuje kontrolę nad światem.
To ja już o tym myślałem, wiesz. No, co by nie było, sztuczna inteligencja, myślę, będzie działała na blockchainie i będzie niewyłączalna, co może być troszkę ryzykowne z naszego punktu widzenia.
Tak, no, jak nie da się wyłączyć Bitcoina, tak też nie będzie się dało wyłączyć sztucznej inteligencji, która się oprze na, no może nie na bitcoinowym blockchainie, bo on nie jest w zupełnym sensie Turinga, w sensie nie wszystko da się na nim zaprogramować, ale na przykład w Ethereum czy gdzieś tam może się zagnieździć sztuczna inteligencja i wtedy jej nie zabijesz już, no, bo musiałbyś zabić jednocześnie Ethereum, no a nie wystropisz wszystkich. Można już zdelegalizować, możesz zrobić polowanie na czarownicę, tak walczyć tak z Ethereum, jak McCarthy z podejrzanymi o komunizm, czy jak rząd amerykański z producentami i sprzedawcami alkoholu w czasach, kiedy obowiązywała 18. poprawka do konstytucji wprowadzająca prohibicję, tak? Ale raczej jej nie wytępisz. To słuchaj, no w różnych miejscach, gdzie ciężko wytępić, może się ukrywać sztuczna inteligencja. Na przykład sztuczna inteligencja w bardzo dobrym polecam serialu Person of Interest się ukryła w sieci pewnej, dobra, nie będę robił spoilera, ale w pewnej sieci, którą wszyscy znamy, używamy, nawet w tej chwili, a mimo to, no nie podejrzewałbyś, że tam jest taka możliwość, nie każdy byś skojarzył, że tam jest taka możliwość rozproszonego zagnieżdżenia się sztucznej inteligencji. Dobra, więc pytanie było o co? Aha, o to, co powiedział Sławek. Jak ty się do tego odniesiesz?
Ja uważam, że to, czy traktujemy przede wszystkim tego Bitcoin Casha jako Bitcoina, no, to jest kwestia indywidualnej oceny ludzi. Bo są tacy, którzy uważają, że to Bitcoin Cash jest ten właściwy Bitcoin, natomiast ten Bitcoin, który pozostał Bitcoinem, to jest ten niewłaściwy. Także no, tylko że ten Bitcoin Cash wymaga zmiany oprogramowania, podczas gdy Bitcoin zwykły nie i tym się różnią, oraz jednak tym, że większość osób bardziej tutaj stawia cały czas na to oryginalne oprogramowanie, czyli ten Bitcoin zwykły, który też będzie już trochę inny, bo Segwit ma już zostać aktywowany jutro.
No właśnie.
I od jutra będzie można bloki segwitowe już wydobywać. Także można powiedzieć, że Bitcoin i ten oryginalny się zmienia i ten, który my uważamy za ten odłam nieoryginalny, to on jest też jakby zmianą.
No właśnie, segwit to jest skrót od segregated witness, to jeszcze powiedzmy słuchaczom, o którym już tu wspominaliśmy, o którym też we wcześniejszych odcinkach było. Natomiast, no właśnie, bo mówisz, że ten Bitcoin, ten, który nie wymaga zmiany oprogramowania, ale jutro będzie wymagał zmiany, to znaczy od jutra ludzie, którzy mają starszą wersję oprogramowania, no nie taką, co wyjdzie jutro, bo już kilka wersji temu wyszła taka, która była gotowa na tą zmianę, ale starsze, takie sprzed paru miesięcy, wersję oprogramowania tego Bitcoin Core, tego, który napisał Satoshi Nakamoto i teraz jest rozwijane przez grupę, której przekazał no, to oprogramowanie. Oczywiście specyfikacja jest otwarta, więc istnieją też alternatywne oczywiście klienty, tak, sieci Bitcoin. Natomiast ten taki Bitcoin Core właśnie, można go nazwać referencyjnym, sprzed kilku miesięcy jest niekompatybilny z tym, co wchodzi jutro, tak? Czyli jutro no, nie będzie działał już po prostu z tym Bitcoinem, więc będzie on równie odległy od tego, ten, co będzie od jutra, od tego, co to oprogramowanie sprzed kilku miesięcy zaledwie obsługuje, co Bitcoin Cash, tak można powiedzieć.
No nie, wiesz co, no nie do końca moim zdaniem będzie w pewnym sensie. To znaczy będzie działał, znaczy stare oprogramowanie nie będzie, że tak powiem, wywalało błędu z tego powodu, że są kopane bloki segregated witness. Czyli w pewnym sensie jest to jakaś tam kompatybilność zachowana. Tylko troszkę inaczej traktuje te bloki. Natomiast w pewnym sensie jest ta kompatybilność. Także to jest też ten plus tego, że tej kompatybilności tak do końca to nie łamie, a ta wersja Bitcoin Cash łamie kompatybilność zupełnie. I taki blok zbudowany powyżej tego 1 megabajta, no po prostu nie zostanie przyjęty przez sieć. Natomiast blok segwitowy może być przyjęty z tego, co mi wiadomo, przez te stare nody, tylko one go troszkę inaczej rozumieją.
Nie rozumiem tych transakcji w nim.
To znaczy, bo dla starych taka transakcja segwitowa to jest taka, to są, że tak powiem, pieniądze wrzucone w takie miejsce, że każdy je może wydać. Natomiast ci nowi traktują to, że nie każdy je może wydać, po prostu informacja o tym, kto może je wydać, zawarte jest w innym miejscu i tego innego miejsca ci starzy nie rozumieją, natomiast ci nowi rozumieją.
Dlatego, że jest nowe miejsce, jest ta segregacja, że część informacji idzie do nowego miejsca, które wcześniej nie istniało, to się nazywa dlatego segregated witness właśnie. I to tak, witness, tak. Czyli świadek, to w sensie kryptograficznym, to jest to, co idzie do tego nowego miejsca. Taka etymologia, tutaj można się pobawić. No ale to w takim razie powiedz, jak daleko wstecz oprogramowanie Bitcoin Core działa z obecnym, nie tym od jutra, tylko z obecnym Bitcoinem. Czy jakby uruchomić oprogramowanie Satoshiego, jeszcze pisane przez niego, to by działało, czy już jakieś hardforki były takie, które w ogóle zrywają całkowicie kompatybilność? Wiemy, że na pewno skryptów by nie było.
Gdzieś wyczytałem, że dawno temu były, ale szczegółów nie znam.
Był ten pay to script hash, tak? Czyli możliwość wprowadzania takich adresów bitcoinowych, które nie należą do użytkowników jakichś, tylko które są związane ze skryptami. Podobnie jak w Ethereum, tylko że te skrypty trochę mniej mogą w bitcoinie. Można płacić takim inteligentnym kontraktom i które rozporządzą dalej tymi wpłaconymi środkami. Takie coś można w Bitcoinie od pewnego czasu. Nowy typ adresów stworzono.
Nie wiem, czy mimo wszystko słuchacze jeszcze nie czekają troszkę, żeby się bardziej odnieść do tego, co mówił dzwoniący, no bo odeszliśmy na tematy techniczne bardziej. Bo teraz pytanie właśnie, jak traktować takiego forka, czyli tak jakby powstanie tych 21 milionów nowych bitcoinów, bo to można w ten sposób na to patrzeć. No więc ja uważam, że to, czy ktoś to traktuje jako bitcoin, czy nie, no to po pierwsze to jest indywidualna kwestia. Może ktoś uważać, że to te drugie to są właściwe bitcoiny i to jest jego sprawa. No tylko, że najważniejsze jest, że nikt tutaj nie jest poszkodowany, no dlatego, że ponieważ każdy, że tak powiem, ponieważ dzielą wspólną historię, no to tak jakby każdy otrzymał te nowe Bitcoin Cash'e, no i każdy może z tym zrobić co chce, może je albo sprzedać, albo dokupić i sprzedać te drugie Bitcoiny, te oryginalne. Więc po pierwsze nie ma tu pokrzywdzonego, czego nie można powiedzieć o systemie dystrybucji pieniądza państwowym, gdzie w momencie, kiedy mi te państwo, czy tam bank centralny dodrukuje pieniędzy, no to ja ich nie mam, znaczy dodrukuję komuś, tak? I to powoduje zmniejszenie się ilości tej bazy, którą ja mam. Natomiast taki fork powoduje tylko tyle, że ja dostaję coś nowego i mogę to sprzedać, a mogę tego nie sprzedawać. Więc po pierwsze nie ma tego pokrzywdzonego. Znaczy to jest w zasadzie najważniejsze w tym. Więc jeżeli słuchacz mówi, że to sprawia, że trzymanie bitcoinów jest ryzykowne, no uważam, że nie, bo co to za ryzyko, że można otrzymać coś nowego? Może to będzie bezwartościowe, może wartościowe, ale no, trzymając bitcoiny w tym przypadku zaryzykował tym, że powstał ten fork i otrzymał coś nowego, po prostu. No, także jakby nie do końca widzę tutaj, nie do końca postrzegam taką wadę, a jeżeli chodzi o konkurencję, no oczywiście można mówić, czy takie bony, które jakiś sklep wydaje na zakupy, czy to jest teraz konkurencja dla złotówki, no bo był przykład Ryanaira, który sobie może stworzyć własną walutę. No tak, no tak samo market może stworzyć bony swoje. Tak markety robiły, nie wiem, może nadal robią.
No też wymyśliłem ten argument, że suma tych, które się ma, tego co ma się dotychczasowego i tego nowego, no nie są mniej warte. Nawet jeżeli ten nowy, powstanie tego nowego o tyleż umniejsza wartość tego starego, no to się ma i ten stary i nowy, więc jakby w sumie się ma co najmniej tyle samo. No i dlatego też, trudno mi się polemizować z tym argumentem, skoro sam też tak właśnie pomyślałem sobie.
No tak, nawet ja uważam, że to jest nawet piękne w tym wszystkim, że jeżeli jest pieniądz i gdzieś rozwój tego pieniądza idzie w dwie różne strony i ludzie się jakby nie zgadzają co do tego, w jaką stronę ma iść, nie ma sytuacji typowo demokratycznej, w której większość przegłosuje i ta mniejszość czuje się poszkodowana, tylko jest sytuacja, w której część osób tworzy tego forka i nikt nie jest poszkodowany. I część osób może iść w tą stronę, w jaką uważa za słuszną, sprzedać bitcoiny i za to kupić bitcoin cash'e, a część osób może sprzedać bitcoin cash'e i dokupić sobie bitcoinów i dalej pozostać z tej strony, którą ta druga część uważa za słuszną. Więc ja to pozytywnie na to patrzę i uważam, że za dużo tutaj zarzutów w stosunku do tego, w ogóle do robienia tych forków.
Słuchajcie, tak, więc na czacie bardzo ciekawe pada tutaj spostrzeżenie. L1121 pisze, że bloki za wolno idą, żeby Segregated Witness wszedł jutro. Tak? Teraz bloki są jakoś co dużo dłużej niż 10 minut?
Muszę sprawdzić.
No właśnie też nie sprawdzałem. Cenę sprawdzałem, tam zjechała poniżej 4000 w ostatnich dniach dolarów za bitcoina. Ale no... Ale jakiegoś dramatycznego spadku nie ma, natomiast jest taka seria małych spadków i wzrostów raczej nieosiągających wcześniejszych poziomów i tak jest od dobrych kilku dni. I różnie może być, słuchajcie, różnie może być. Może być spadek tam poniżej 3000 tak, w ciągu godziny. Jest taka możliwość. No, a może się wspiąć z powrotem w okolice tych 4400.
Ja tak patrzę na te bloki, to jakby parę ostatnich faktycznie szło dłużej.
A jak długo?
Ale tak, ale... Zaraz.
W sensie kilkanaście minut tutaj, czy godzinę?
Mówię ci, jakie są różnice. 15 minut, potem jest pół godziny. Pół godziny, ale potem jest 7 minut, 20 minut. O, tu jest bardzo dużo faktycznie. 49 minut. Tak, tu są jakieś duże różnice, potem 40 minut, ale jak się patrzy dalej, gdzieś tam dużo, dużo dalej, no to w miarę normalnie to szło, chociaż były jakieś takie przesłanki, faktycznie idą trochę wolniej, ale no to by trzeba przejrzeć ewentualnie, kiedy ten segwit faktycznie może wejść w takim razie. No być może wyjdzie trochę później, Nie wiem, jeżeli teraz był taki skok wartości tego Bitcoin Casha, no to część kopalni się przerzuca na Bitcoin Casha, co może powodować, że tej mocy dla Bitcoina zwykłego będzie mniej, więc będzie kopany rzadziej i będziesz trzeba poczekać, aż się moc dostosuje. Trudność, o. Trudność.
Tak, się dostosowuje. Teraz znowu za sprawą Bitcoin Casha i innych altcoinów okazuje się, że znowuż się opłaca kopać nie Bitcoina, tylko od innych kryptowaluty właśnie, kartami graficznymi. I w związku z tym znowuż jest skok cen i popytu na, w związku z tym też cen kart graficznych. Tak jak był wcześniej w erze kart graficznych na Bitcoinach, czyli między erą zwykłych CPU, a erą ASIC-ów, Application Specific Integrated Circuit, układ scalony specjalnego przeznaczenia, specjalizowany do właśnie tego, żeby kopał, żeby haszował, czyli żeby obliczał tę funkcję skrótu kryptograficzną, czyli robił tą podstawową operację obliczeniową, którą się wielokrotnie wykonuje, miliardy razy się wykonuje podczas kopania bloku. W Bitcoinie akurat. No i w podobnych kryptowalutach. W Litecoinie też. Są kryptowaluty, które są na to odporne. Satoshi sam nie przewidział ASIC-ów. Pewnie karty graficzne przewidział, bo już cuda były za jego czasów. Natomiast technologia cuda, mówię. Natomiast nie przewidział zapewne tych ASIC-ów. Nie przewidział też kopalni Bitcoinów. Sądził, że będą indywidualni górnicy tylko. No a jak się okazało, że jednak potoczyło się to w tym kierunku, to niektóre inne kryptowaluty, uważając to za niepożądane, ich twórcy zaprojektowali je tak, że się je kopie inaczej, w sposób taki, który nie jest łatwo adaptowalny do specjalizowanych rozwiązań sprzętowych, czy też do właśnie takich zrzeszania się w kopalniach. No i dlatego też właśnie, bo powiedzieliśmy o tym, że wystarczy się odezwać, żeby być programistą od takich rzeczy blockchainowych, od kryptowalut, do ludzi, którzy zebrali pieniądze. Kim są ludzie, którzy zebrali pieniądze? W jaki sposób zbiera się pieniądze w ogóle w tej branży? Bo jest to dość osobliwe, prawda? I nie wiadomo, jak długo jeszcze potrwa, że być może to jest bańka taka jak dotcomowa, że wystarczyło wspomnieć pod koniec lat 90., że się robi coś z internetem, na przykład firma produkująca buty, wystarczy, że ogłosiła, o, mamy swoją witrynę internetową i natychmiast ceny jej akcji rosły o kilkaset procent. Tak teraz ludzie zbierają dziesiątki milionów, ogłaszając, że robią coś z kryptowalutami. W jaki sposób?
No, więc tak, żeby zebrać parę milionów, to najlepiej mieć od razu z milion tak do zainwestowania. No i cóż, trzeba wymyślić coś oryginalnego, nie musi mieć dużo sensu, musi dobrze brzmieć i jest szansa uzbierać ileś tam milionów, bo prawie każdy, przynajmniej z takich osób pomniejszych, no bo takich grubych krypto ja nie znam, no ale tak pośród osób pomniejszych to mało kto robi solidny research. Po prostu no, coś tam wkładają kasę, licząc, że się uda. O, tak powiem. No a ponieważ wkładają kasę w cokolwiek, licząc, że się uda, no to siłą rzeczy liczy się pierwsze wrażenie. Mało kto tam gdzieś dłubie dokładnie, żeby się dowiedzieć, tylko większość osób, no, jak wygląda ciekawie, no to okej, to wchodzę w takie i co. I z mojego punktu widzenia tak to wygląda.
Czyli to jest więc tak faktycznie jak podobna rzecz do IPO, czyli Initial Public Offering, czyli debiutu giełdowego spółki, kiedy to ludzie kupują. Facebook na przykład tak zrobił, napompował hype, a potem spadł. To znaczy oni zgarnęli po prostu, wykosili pieniądze, zgarnęli pieniądze z rynku od takich naiwnych, co uwierzyli w ten hype i uwierzyli, że ta cena debiutu, cena akcji przy debiucie Facebooka rzeczywiście jest odpowiednia, to znaczy, że pójdzie w górę, a tymczasem poszedł około dwa razy w dół po paru dniach. No to był taki trik właśnie, który czasem się robi. No i pytanie, czy takie i co to są triki? Tym bardziej, że one są, no w Ameryce wydali już oświadczenie tamtejsza komisja, że będzie to kontrolować, że to w ogóle kwalifikuje to jako instrument inwestycyjny i w ogóle coś takiego. Natomiast do tej pory, jako że regulacja żadna tego nie obejmowała, przynajmniej oficjalnie nie było takiego oświadczenia, to, no to ludzie to robili i dalej robią. Tak zupełnie wolna amerykanka, tak, na zasadzie takiej i po prostu ogłoszą coś i teraz albo to jest to, co ogłoszą i co faktycznie do czego się zobowiązują, za to jest pokryte jakimś inteligentnym kontraktem, to znaczy nie przelewasz im bezpośrednio na ich konta tego, co inwestujesz, tych dolarów, czy tych bitcoinów, czy tych eterów, czy jakiejś innej, nie wiem, kryptowaluty, tylko przelewasz to im kontu powiązanemu z inteligentnym kontraktem, które, no, żeby oni położyć ręce na tych pieniądzach, muszą wypełnić też jakieś zawarte w tym inteligentnym kontrakcie warunki. Natomiast wiele takich ICO tego w ogóle nie ma, tak? I na przykład firma Neufund zrobiła fajne narzędzie. Niestety niewiele tam jest, bo tylko kilka czy kilkanaście tych ICO, ale jakby to ludzie zrobili, słuchajcie, jak znacie jakieś ICO i macie o nich wiedzę, dodajcie to tam, bo tam można samemu też proponować, to jest takie do edycji przez wiele osób, to jest, nazywa się to, powiem wam zaraz jak, to się nazywa ICO Transparency Monitor. I jest
znaczy, to jest taki rodzaj
adresem,
audytu można powiedzieć.
Tak. Można zobaczyć, czy rzeczywiście za danym ICO stoi inteligentny kontrakt, który coś tam faktycznie nam gwarantuje, czy też jest to po prostu równie dobre, jak gdybyśmy dawali tym twórcom, co coś tam obiecują, twórcom jakiegoś rozwiązania, kryptowaluty, czy czegokolwiek, pieniądze do ręcy i wierzyli im po prostu, obcym ludziom, we wszystko, co powiedzą. No, pewnie jakoś oni się starają uwiarygodnić, tak? Oczywiście, że tak, oni głoszą tego, ej, wymyśliliśmy to, mamy taki white paper, czyli opis techniczny naszego rozwiązania, w ogóle to wcześniej robiliśmy to, to i to, prawda? Mamy zespół, każdy z tego zespołu jest super geniuszem, który wcześniej odnosił takie, a takie sukcesy, wymyślił to i to, zaprogramował tamto, no... No, można to sprawdzić oczywiście, ale tak jak powiedziałeś, mało kto to robi, liczy się efekt, liczy się piękna, lizalna stronka, tak, no. I ludzie lecą i się przylepiają jak muchy. A potem będzie wielki
historia
płacz,
się powtarza.
Jeszcze większy niż przy pęknięciu bańki dotcomowej.
Tak, tak. No tak, no wiesz, historia się powtarza, ludzie się nie zmieniają, tracą, nie pamiętają albo nie chcą pamiętać. Więc robią te same błędy za każdym razem i no to się powtarza niestety. Moim zdaniem trzeba jednak starać się unikać, im większy hype, tym bardziej starać się unikać już inwestycji i czekać ewentualnie na takie gorsze czasy, gdy ludzie będą gdzieś tam pisać, że nie, że to jednak słabe, że... No i wtedy inwestować. To troszkę, no ale wtedy też się ryzykuje, że ewentualnie się przegapi jakąś rewolucję dużą. No więc no, nie jest to łatwo. W tej chwili jest ciężko się zdecydować, czy w tej chwili warto inwestować w kryptowaluty i moim zdaniem sytuacja była łatwiejsza jeszcze parę lat temu, kiedy zainteresowanie było mniejsze.
Okay,
teraz jest jakby ciężka sytuacja. Bo wiadomo, że ta cena w dużej mierze wynika z tego hype'u i gdzieś tam kiedyś ta cena pewnie musi spaść. Rynek zweryfikuje, że na razie ten Bitcoin to może jest fajna przyszłość, no ale póki co to mało kto używa. No to nie wiadomo, czy jak mało kto używa, to czy to jest warte tam te 70 miliardów dolarów, czy może na tym etapie jeszcze nie jest tyle warte. No.
No więc słuchajcie, podam wam adres, możecie wejść i sprawdzać, czy też możecie w szczególności, do czego zachęcam, dodawać własne tutaj, które oczywiście oni zweryfikują te dane, które wyście podali, to nie jest automatycznie publikowane jak w Wikipedii. Natomiast jest to narzędzie pod adresem icomonitor.io. Czyli terytorium brytyjskie Oceanu Indyjskiego bodajże, taka domena TLD.io. I jeszcze chciałem wam podać dwa, a podam wam pięć, bo widzę, że się namnożyło tego, do obserwowania, żebyście właśnie nie przegapili, jakie i co się zbliżają, no z linkami tam do ich stron, są w większości z jakimś tam ewentualnie krótkim zestawieniem, ile już sprzedano, czy kiedyś zaczyna sprzedaż ta w ramach ICO. Tak, no, więc to są, słuchajcie, icoalert.com, coinshadow.com, icocountdown.com, icowatchlist.com i icotracker.com. No, dwa z nich znałem, a trzy z nich teraz widzę, że, no, że tak jak mówisz, nam nażyło i też są jakieś takie, no, dużo tych danych mają, znaczy dużo ICO i u nich jest uwzględnione, są informacje na ten temat, no i tych informacji też tutaj jest sporo, więc warto sobie porównać, wybrać jakieś ulubione, pewnie jedno z tych narzędzi. Jeżeli was temat interesuje, w szczególności jeżeli sami chcecie inwestować. Właśnie, co ciekawe, to już trochę zdradzę, że twórcy Jota mówią, że to nie jest inwestycja. Kupiliście oprogramowanie, kupiliście żetony, prawda, jakieś tam umożliwiające posługiwanie się technologią blockchainową, zaawansowaną, opartą na blockchainie, a nie zainwestowaliście. My nie mamy żadnego obowiązku się starać, żeby to miało większą wartość, żebyście wy na tym zarobili. To wy się powinniście starać jako część społeczności, żeby nam się udało. Dokładniej się w to wgłębimy w odcinku poświęconym temu, ale to taka zajawka, jakie oni mają oryginalne dość podejście.
No, wiesz co, a mimo wszystko się jeszcze minimalnie w to wtrącę, bo uważam, że nie jest to takie złe podejście. No wiesz, Satoshi się wycofał, a Bitcoin nadal jest najwięcej warty, więc nawet jeżeli oni się wycofają, to też nie jest, nie oznacza od razu upadku tych ich projektów. Coś tam zapoczątkowali. Ja w zasadzie też tak uważam, że ludzie nie, może inaczej, że ludzie nie powinni na nich liczyć. O, lepiej niech liczą na to, czy ten projekt ma sens i ewentualnie ktoś inny go przejmie, niż liczenie na to, że akurat ta ekipa na pewno tutaj będzie dalej coś z tym robić. No to trochę jest niebezpiecznie liczyć. O,
właśnie nie wiadomo, bo ta ekipa ma to w głowach, czy też u siebie w jakichś dokumentach wewnętrznych może ma część rzeczy. Część rzeczy dopiero projektują, część rzeczy jeszcze jest niejasnych, więc to nie jest tak, że to jest gotowe. W momencie, kiedy Satoshi opublikował i kod, i właśnie ten white paper, czyli właśnie tą specyfikację, powiedzmy, i opis taki techniczny Bitcoina, no to w tym momencie mógłby nawet umrzeć i ktoś inny byłby w stanie po prostu od tego punktu wiedziałby, co zrobić, tak? Natomiast Jota no nie jest w takiej sytuacji. I większość projektów, które robiły swoje ICO, też nie jest w takiej sytuacji. Więc jednak wierzymy w pewnego człowieka, czy pewną ekipę, że ma pewną wizję, którą realizuje, którą będzie realizował, jeżeli dostanie pieniądze, to te pieniądze będą na to. I że inwestujemy w jego pewne wiarygodność, pewnych jego obietnic, tak?
No może tak, ale ja bym się bał w takim przypadku.
No, wiadomo, ryzyko jest duże, ale zyski też są duże, prawda? Jakieś tam setki procent miesięcznie nawet, no to wiesz, kto by pogardził. No, może by ktoś pogardził taki ktoś tuż przed emeryturą, tak? Natomiast ktoś, kto powiedzmy jest młodym programistą, zarabia 4 razy więcej niż wydaje na życie i to hulaj dusza, nie?
Wiesz, to już też zależy, jak to lubi ryzyko. Jak ktoś nie lubi ryzyka, to teraz inwestuje w bezpieczne kryptowaluty. Poza taką się już powoli uważa Bitcoina czy Ethereum.
No, stosunkowo, w porównaniu z innymi.
No tak.
Dobra, słuchaj, jako że mówiłeś, że programujesz w Javie, to zrobimy krótką przerwę muzyczną. Może ktoś zadzwoni. Jak nikt nie zadzwoni, to po przerwie muzycznej będziemy się już powoli zwijać, znaczy zakończać odcinek. A jak zadzwoni, no to wtedy zależy. Tak, było słychać, jak intensywnie tutaj w klawisze nawalasz. No, ale chyba nie tak głośno jak ja. Słuchajcie, być może będę miał od następnego odcinka klawiaturę cichszą i komputer w ogóle cichszy i w ogóle. No, jak dobrze pójdzie. Natomiast, drodzy słuchacze, co ja chciałem powiedzieć? Aha, że zachęcam do sponsorowania. Zwłaszcza tych, co nie dzwonili, to za pokutę macie zasponsorować Bytetera. Żeby go stać było na lepszy sprzęt. Chociażby. Czyli mnie, prowadzącego tą audycję. A przypomnę, prowadzę audycję Epicentrum. To jest jej odcinek, który prowadzę i dzisiaj jestem nie sam, dzisiaj mam gościa. I tym gościem jest Cezary Dziemian, który jest po drugiej stronie w Bydgoszczy. Zgadza się?
Tak, zgadza się.
I który programuje w Javie...
Tak. A wiesz co, jedna osoba na czacie napisała, że ma plan, żeby zainwestować 100 w w kryptowaluty poczekać i jak urośnie, to będzie z tego milion albo coś takiego?
Może będzie.
Ale ja się nawet też tak nie działa i nie chodzi mi o to, że nie będzie. Tylko chodzi mi o to, że to tak działa, że jeżeli urośnie do kilkudziesięciu tysięcy, to wtedy już się pewnie zacznie zastanawiać, żeby sprzedać.
O, bardzo słusznie. To ty to napisałeś w komentarzu jednym, że jak pod pewnym newsem o pewnym chłopaku, który kupił tam za jakieś tam niewielkie pieniądze, a potem sprzedał za jakieś grube pieniądze po 5 latach, czy po ilu, tak, bitcoiny. I właśnie ty mówiłeś, że nie sztuką było wtedy kupić. Sztuką było nie sprzedać w międzyczasie. I to był bardzo słuszny komentarz, że tutaj, tu cena sięga $100. Sprzedajemy, nie? Bo spadnie. Potem faktycznie spadła, nie? Sięgnęło tam, był taki moment, że sięgnęło $200, a potem spadło do 70 kilku, tak? Jakoś tak, nie? A potem znowuż były tam 1000 ponad, a potem było około 500, tak? Czy 400 nawet. 400 z czymś. No i nigdy w tym momencie nie sprzedać, tylko czekać dalej. A to są dużo trudniejsze decyzje niż to, żeby kupić i dowiedzieć się, o, taka nowinka jest. A, może kupię, może wydam te kilkaset złotych, kilka tysięcy, tak? W takie nie wiadomo co.
Właśnie, jest bardzo wiele osób, które zaczynały dawno temu, gdzie faktycznie wystarczyło kupić powiedzmy za tysiaka, już by były milionerami i gdzieś tam sprzedali. Bardzo dużo jest takich osób. Po prostu dlatego, że już wtedy już od któregoś każdy ma swój próg, tak? Dla niektórych to tam jeszcze kilkadziesiąt tysięcy, to mogę trzymać, a dla niektórych już powyżej 200 tysięcy, To już zaczyna myśleć, kurczę, może lepiej sprzedam, a co jak spadnie, a co mam taką okazję, mało jest takich osób, które potrafią po prostu trzymać i już nie wnikać,
No, więc w związku z tym faktem, a wiesz co, wpadł mi do głowy pomysł, bo można by samemu się zabezpieczyć przed tym, samemu sobie nie ufając tak jak gdyby, i zrobić tak, że dopiero zakopać jakoś tak powiedzmy ten bitcoiny, ten klucz, tak, żeby go dopiero po 5 latach nam ujawniono, ale pytanie, czy możemy to zrobić bez zaufania jakiejś trzeciej stronie. Czy da się wymyślić takie rozwiązanie? Słuchaj, to jest pytanie do ciebie, jako specjalisty od tego, jako programisty, który z tego żyje. Czy da się wymyślić takie rozwiązanie, żeby przelać komuś... Ty, da się, bo da się zrobić... Ja już sam sobie odpowiem, da się. Da się zrobić taki inteligentny kontrakt i nawet do tego nie trzeba pełnej mocy, możliwość obliczania wszystkiego, jaka jest w Ethereum, tylko wystarczy do tego Bitcoin i jego operacje, jego skrypty. Można stworzyć skrypt, któremu można przelać Bitcoiny, który nam je przeleje z powrotem, czy też umożliwi wydanie nam ich dopiero po jakimś czasie. Na przykład ten sposób można podarować komuś bitcoiny, ale dopiero kiedy będzie miał, nie wiem, 15 lat, to będzie mógł je wydać, tak? Na przykład na komunie można komuś dać bitcoina i będziesz milionerem. Jak będziesz dorosły, to będziesz milionerem, tak? Ale w międzyczasie nie wydaj i co więcej, to jest zagwarantowane, że nie wydasz, bo po prostu ten inteligentny kontrakt tak przewiduje. Że tylko ty będziesz w stanie wydać, ale tylko po tym, jak dany numer bloku zostanie przekroczony, tak? Bo tak się mierzy czas w Bitcoinie numerami bloków, które są średnio co 10 minut. To się może troszkę rozjechać, jak słyszeliśmy, nawet czasem się może znacznie rozjechać, ale to są tylko chwilowe takie zaburzenia. Generalnie można przewidzieć z dokładnością do paru dni, kiedy będzie blok, powiedzmy o numerze milion, dajmy na to.
Można w ten sposób, ale to znowu nie wiadomo, czy to jest taki dobry sposób. Przepraszam. Nie wiadomo też, czy to jest taki dobry sposób, bo też z drugiej strony ja mimo wszystko uważam, że trzeba trzymać rękę na pulsie. O ile można założyć, że wchodzimy w kryptowaluty i już nie wyjdziemy do momentu, w którym będziemy mogli tym płacić wszędzie, to jednak z drugiej strony ja uważam, że trzeba trzymać rękę na pulsie i patrzeć, czy faktycznie będzie to Bitcoin, czy to będzie coś innego. Bo jednak historia różnych wynalazków pokazuje, że bardzo często po jakimś czasie przebija się jakaś wersja inna, bardziej dopracowana.
I albo ja mniej, tak jak w przypadku wideo, tak? Bo VHS się przebił.
Może i tak. W każdym razie no, najlepiej mieć po prostu silną wolę czy silną psychikę i może po prostu zamiast tworzyć ten inteligentny kontrakt, może w jakiś sposób własną psychikę trenować w tą stronę może.
No tak, tak, słuszna uwaga, myślę, że Sławek, który dzwonił, by się z tobą zgodził. A ponieważ nikt nie dzwoni, jeszcze ostatnia szansa, ponieważ nikt nie dzwoni, to myślę, że ostatni temat zarzucę, który odnosi się do czegoś, co było w sumie na czacie poruszane, już bliżej początku, tak, a my jesteśmy bliżej końca, zdecydowanie. Mianowicie, co powiesz na bloki 300 kilobajtowe? I ja nie wiem, czy to się wiązało, bo w sumie ten czat tam szybko przebiegał, ja nie wczytałem się dokładnie, ale być może ma to związek z czymś, co proponuje Luke Junior, czyli żeby nie zwiększać rozmiaru bloku, bo to ma swoje, jak powiedziałeś, też minusy potencjalne i dlatego są tego przeciwnicy, ale być może przeciwieństwem tych minusów są plusy, które w jeszcze większym stopniu byśmy mieli, czyli decentralizację jeszcze większą, jeszcze więcej ludzi mogłoby sobie pozwolić na kopanie czy na wystawienie pełnych węzłów i ich trzymanie na bieżąco, to znaczy ściąganie i udostępnianie innym do ściągania bloków i weryfikowanie ich, czy pasują do poprzednich bloków i czy są prawidłowo utworzone, czyli podstawianie pełnych węzłów. Gdyby bloki były mniejsze, gdyby to ograniczenie nie było do 1 MB, tylko gdyby było właśnie na przykład do 300 kilobajtów. No i to na serio proponuje Luke Junior. I czy ty byś się tutaj zgodził z takie rozwiązanie, że to by było nawet lepsze pójść w tę stronę właśnie, zmniejszenia? Zwłaszcza kiedy weszłoby już na przykład Lightning Network.
Nie, ja szczerze mówiąc, tak ogólnie rzecz biorąc, ja nie jestem zwolennikiem w ogóle limitu wielkości bloku. Ja jestem raczej zwolennikiem innego ograniczenia. Niech to będzie chociażby minimalna opłata. Tak, żeby te bloki były małe, ale żeby one nie były małe dlatego, że żeby te bloki nie były małe dlatego, że jest limit twardy, sztywny, tylko żeby po prostu były małe z innych powodów.
Że to jest znaczy, drogo, tak?
Chociażby dlatego, bo jeżeli wejdzie Lightning Network, uważam, że to już nie będzie problem, żeby wydać powiedzmy nawet 10 zł raz na powiedzmy parę miesięcy, ewentualnie raz na miesiąc, to już tam zależy, jak te kanały będą często tworzone. Uważam, że wtedy to nie będzie problem. Natomiast i dlatego wolę takie ograniczenie, ponieważ limit sztywny ma inne wady, właśnie związane też z Lightning Network. I dlatego uważam, że limitu sztywnego nie powinno być jako tako. I powinno się inaczej w ogóle rozwiązać ten problem. I tak samo problem ewentualnie pewnych takich spamowych transakcji, które mogłaby kopalnia, bo kopalnia mogłaby też sama sobie tworzyć transakcje, wtedy jak wykopie ze swoimi transakcjami i na upartego mogłaby wtedy każdy limit zawsze dopić to, maksymalną, że tak powiem. Kopalnia na upartego, jak kopie własny blok, to zawsze mogłaby dobić do limitowej wersji, bo zawsze może dodać własne transakcje fejkowe. Tylko tak, po to, żeby ten blok zwiększyć. Więc ja nie jestem w ogóle tak naprawdę zwolennikiem limitu, ale że tak powiem, ponieważ już jest, no to jest to już jest to trudno. Natomiast jestem zwolennikiem innych sposobów ograniczenia, po prostu ograniczenia ilości tych transakcji, które wchodzą do blockchaina.
Bardzo ciekawe, bardzo to ciekawe rozwiązanie. Słuchaj, czyli w zasadzie znieść limit, czyli zrobić w sumie taki Bitcoin Unlimited, tak? Bo każdy ma możliwość odmówienia akceptacji bloku, który uważa, że jest za duży, tak? No ale plus jeszcze to, żeby była minimalna jakaś opłata za transakcję, tak? Znaczy za transakcję, za byte jeden z transakcji, bo tak to się liczy, tak? Przecież no byte ileś tam. I ten limit, żeby był wpisany na sztywno protokół, tak jak teraz jest ograniczenie do 1 megabajta, czy żeby na przykład wraz z trudnością też się co jakiś czas dostosowywał, tak? Żeby bloki nie były za duże.
To ciężko powiedzieć, bo taki limit w sytuacji, w której nagle gdzieś tam wartość bardzo wzrośnie, to on w przeliczeniu na złotówki może się okazać bardzo duży. Więc ciężko jest, żeby hardkodować ten limit. Wiesz co, nie zastanawiałem się szczerze mówiąc, jak dokładnie powinien być określony, ale na pewno bym poszedł w tą stronę raczej niż w stronę tego limitu wielkości bloków, bo limit wielkości bloków jest też problematyczny przy użyciu nawet Lightning Network. Nie wiem, czy tu już jest sens rozwijać temat w tej chwili, Natomiast właśnie trzeba w jakiś sposób limitować ilość tych transakcji, ale nie limitując wielkości blockchaina. O, tak uważam, ale w jaki sposób? Jakieś miałem też taką koncepcję, ona jest bardzo kontrowersyjna, że tak powiem, bo ja uważam, że kopalnia, jak wykopuje blok, to powinna po prostu oprócz tego, że zarabia na prowizjach i na i nowe bitcoiny otrzymuje, to kopalnia powinna też płacić jakąś karę za wielkość tego bloku. I ta kara zapłacona przez kopalnię za wielkość bloku powinna tą karę powinna otrzymać kopalnia, która wykopie kolejny blok. Także jakby w ten sposób,
kolejny żeby... nad nim, tak?
Tak, 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 tak. Czyli żeby kopalni i wtedy ta kara byłaby taka, że tych darmowych by się nie opłacało do bloku wprowadzać, natomiast z jakimś opłatą powyżej iluś tam już się opłaca, bo wówczas chodzi o to, żeby transakcja była miała większą opłatę niż wyniknie kara z tej transakcji. Czyli na przykład za kilobajt jakaś mała kara. I wtedy, jeżeli transakcja kosztuje, ma większą opłatę niż ta kara, to kopalni opłaca się do bloku wrzucić tą transakcję, a jeżeli ma mniej, to się nie opłaca wrzucić, ta transakcja po prostu za tania.
No ja myślę, że zarówno wielkość tej kary, jak też minimalna opłata za bajt transakcji mogłyby być, to miałoby sens, gdyby były dostosowywane dynamicznie. No może kara mogłaby się też zmniejszać wraz z połowieniem, tak? Natomiast, które jest raz na niecałe 4 lata, nagrody za wykopanie bloku. I to wszystko da się tak, to się da w łatwy sposób zaimplementować to, co mówisz, tą karę, która jednocześnie jest nagrodą, czyli zwiększeniem nagrody za wykopanie bloku, tak, dla następnej kopalni. Pytanie, czy to by się mniej więcej wyrównywało, tak, jeżeli wszyscy by kopali w miarę równo, ale właśnie karani byliby ci, co kopią jakieś tam większe z nie wiadomo czego, tak, z jakichś transakcji za tanich, ale w sumie nie byłoby takiej potrzeby chyba, gdybyś musiał płacić za transakcję, tak? No bo jak musisz płacić za transakcję, no to nie możesz ich wygenerować, nie wiadomo ile takich kopalni.
Chyba, że jesteś kopalnią i generujesz własne transakcje, za które od razu
odbierasz. To tak,
których nie rozsyłasz do sieci.
A to tak.
Słuchaj, no właśnie, bardzo, nie rozsyłasz do sieci, ale do bloku wrzucasz.
Bardzo ciekawe.
Dlatego lepiej zapłacić karę, bo wtedy ta kopalnia ryzykuje, jeżeli nie wykopie kolejnego bloku, no to straci po prostu te pieniądze włożone w te fejkowe transakcje.
No słuchaj, bardzo ciekawa końcówka. Myślę, że dla mnie i myślę, że dla innych, którzy znają temat też, napiszcie słuchacze potem w komentarzach, bo teraz na czacie niekoniecznie zdążę zauważyć, jak napiszecie, a może zdążę. W każdym razie, co uważacie, bo aż żałuję, żeśmy do tego tutaj miejsca nie doszli jakoś wcześniej, to bym cię trochę bardziej pociągnął na ten temat, bo bardzo ciekawe tutaj propozycje przedstawiasz. Powiedz mi, ile z nich wymyśliłeś, a ile z nich są po prostu takimi najlepszymi rodzynkami wybranymi przez ciebie spośród no, pewnie ogromu rzeczy, które czytasz na ten temat?
To znaczy karę po prostu wymyśliłem, także nigdzie nie znalazłem takiego pomysłu wcześniej, aczkolwiek widzę, że pójdzie jakiś sprzeciw od razu.
Nie, słuchaj, niekoniecznie sprzeciw. Mówię, ciekawy pomysł, wart dyskusji. Opublikuj to. To naprawdę jest fajne. Cieszę się, że u mnie w audycji to po raz pierwszy, chyba że już to gdzieś publikowałeś. Nie? Mówiłeś to już gdzieś?
Słuchaj, ja gdzieś na Reddicie publikowałem, ale nie bardzo rozumiałem, co mi odpisują, bo jednak tak z angielskim to jeszcze jestem tak minimalnie na pakier. Mogę ci przysłać linka ewentualnie do tego Reddita i zobaczysz, co oni odpisali.
Dobra, w każdym razie premiera pomysłu po polsku. Zachęcam do dyskusji w komentarzach pod tym odcinkiem, gdy będzie opublikowany, bo nagranie powstaje. A jeszcze zapytam się ciebie, bo widzę, że skoro tak ciekawe rzeczy są, to na koniec, być może to jest ostatnia rzecz, ale powiedz, w czym przeszkadzają duże bloki sieci Lightning Network? Bo powiedziałeś, że niekoniecznie...
Limit przeszkadza.
Limit
przeszkadza, bo w Lightning Network jest coś takiego, że jeżeli ktoś wrzuci na blockchaina stary stan, czyli już nieaktualny, dlatego że tak jak już rozmawialiśmy, w sytuacji, kiedy jest ta transakcja wewnątrz Lightning Network, to jest po prostu aktualizacja umowy między dwoma osobami, ich stanu posiadania, które te dwie osoby same sobie przechowują u siebie. Ale w którymś momencie jest coś takiego jak zamknięcie kanału, czyli jedna z tych osób może na blockchaina wrzucić tą swoją umowę, no i wówczas dzięki temu tą swoją część pieniędzy, bo tą swoją część pieniędzy może wycofać na swój adres. Bo w Lightning Network mamy tak, że dwie osoby wpłacają pewne kwoty na wspólny adres, potem sobie płacą i sami wymieniają się umowami dotyczącymi tego, w jakich proporcjach wypłacić z powrotem ze wspólnego adresu na swój adres.
Tak, bo to jest adres wspólny, w sensie, że to adres skryptu, to znaczy to nie jest adres żadnej osoby, tylko on jest pewien programik tak naprawdę, skrypt zarządza podziałem tych środków, tak? I on
to znaczy to jest w zasadzie to jest adres wspólny w tym sensie, że to jest taki adres, że on wymaga podpisu dwóch osób, żeby z powrotem coś z tymi środkami zrobić. I teraz te dwie osoby, które te środki mogą z tego adresu wyjąć, zawierają między sobą takie umowy, że każda z tych osób ma umowę podpisaną przez siebie, przez tą drugą osobę. Więc w tym sensie to jest wspólny adres, że jedna strona nie może z tego adresu wypłacić, dlatego że sama sobie tak zdecydowała. Może jedynie wypłacić, jeżeli przedstawi blockchainowi ten skrypt, który jest podpisany i przez pierwszą osobę, i przez drugą osobę.
Tak. Jedna z operacji, które, no tak jak mówiłem, w Ethereum można mieć dowolne operacje, łącznie z pętlami, z programikami, które robią w sumie cokolwiek, natomiast w przypadku blockchaina bitcoinowego tak nie jest. Jest dostępny tylko pewien taki zestaw operacji, w tym nowe operacje, na przykład weryfikujące numer bloku, umożliwiające czasowe jakieś takie zakotwiczanie czegoś, ale między innymi jedna z operacji jest weryfikacja podpisu i zwykle jest tylko jedna taka operacja w takich zwykłych transakcjach, jak na przykład ja tobie przesyłam bitcoiny, ale może być więcej. Wtedy to jest tak zwany multisig, czyli wielopodpisowy. Taki adres, gdzie trzeba wiele podpisów, żeby, bo jest więcej niż jedna taka operacja właśnie w tej transakcji, weryfikacji podpisu.
Tak, no i teraz kwestia tego, co zapytałeś. Jeżeli teraz każda ze stron w każdym momencie może z tego wspólnego adresu wypłacić swoją część, no i jednocześnie wypłacić część tej drugiej strony. Ale ponieważ blockchain jakby on nie może w momencie, kiedy mu wrzucamy tą najnowszą, ja to będę nazwał umową, to jest taka transakcja, ale ja to nazywam umową dla ułatwienia. Teraz, czyli blockchain wypłaca ze wspólnego adresu środki na podstawie tej umowy, gdzie jest podpis jednej i drugiej strony, które między sobą tam sobie płacą w kanale płatności. No i blockchain, jak mu się wyśle tą umowę, to blockchain nie wie z automatu, czy to jest ostatnia umowa, czy to jest ostatni stan. Bo może to jest stara umowa, do tego czasu ta osoba już się dawno pozbyła, nie powinna mieć praw do tych pieniędzy, ponieważ już płaciła coś w kanale płatności. Natomiast rzuca starą umowę, żeby więcej środków przejąć dla siebie.
Tak, i teraz... no i wtedy jeżeli te umowy zawierają, te nowsze zawsze zawierają taką właśnie zapadkę, żeby jeżeli stara zostanie rozgłoszona, to wtedy w nowej jest klucz, który umożliwia wypłacenie wszystkiego, łącznie z środkami, tej, które by przypadły tej drugiej osobie, więc w związku z tym nie opłaca się próbować oszukać i jakiegoś wcześniejszego stanu wrzucać na blockchain. Tak, no i
tylko, teraz, że teraz dlaczego? Jest konkretny czas na to, żeby to zrobić, powiedzmy liczony w blokach. No i jeżeli cały czas jest i teraz ta transakcja tej wypłaty wszystkich środków, ta, która może za karę temu oszustowi zabrać jego wszystkie środki, ponieważ oszukiwał, no to ta transakcja powinna się znaleźć do jakiegoś momentu też w bloku, w blockchainie. Tak, jeżeli my mamy zapełnione bloki, bo jest limit, no to jest ryzyko, że jakaś transakcja nie wpadnie do bloków.
Musimy do zapłacić tego ustalonego sporo, limitu. Tak? Musimy sporo zapłacić, żeby
no musimy wpadła, sporo zapłacić.
Tak? A w przypadku twoim musimy zapłacić tyle, żeby kopalni opłacało się zapłacić większą karę i tak. Za zwiększenie bloków.
Bo muszę teraz... Znaczy... wiesz, jeżeli bloki są generalnie pełne, to zawsze jest to ryzyko większe, że ta transakcja nie wpadnie, bo no tak, jeżeli załóżmy się zapłaci dużo za tą transakcję, no to możemy zakładać, że przy dużej płatności zawsze wpadnie. Ale wiesz, bezpieczniej by było, gdyby po prostu zawsze, poza tym, o, mogą być inne sytuacje, nie wiem, załóżmy sytuacja taka, w której jakieś jedno wydarzenie sprawia, że nagle masz dużo płatności. No to też nie jest to dobre rozwiązanie, jeżeli masz limit bloku, no bo to znaczy, że musisz rozłożyć te płatności w czasie. Tak, natomiast w przypadku, gdybyś nie miał sztywnego limitu, ale miał karę, to mógłby ci wpaść jeden blok akurat, który ma 10 megabajtów. No bo akurat tak wyszło, że ktoś, nie wiem, Satoshi teraz wszystkim rozdaje tam po jednym bitcoinie. No
inny scenariusz. Padła jakaś taka bitcoinowa wiza, z którą miliony ludzi miały kanały płatności i przez nią robiły zakupy.
Bitcoinowa wiza padła.
Padła albo zrobiła exit scam, nie wiem, okazała się oszustem, cokolwiek.
No tak, albo na przykład nawet te kanały płatności, jeżeli załóżmy będzie jakiś duży pośrednik, duży operator, my już tam tak nie wchodziliśmy w te szczegóły dzisiaj, ale załóżmy, że on jakoś przestanie działać i teraz bardzo wiele osób będzie chciało zamknąć ten kanał płatności.
Tak, że dużo ludzi
dla nich też jest to problematyczne, że nagle jest ogromny nawał transakcji, który po prostu nie da się obsłużyć, bo jest limit 1 megabajt.
No, właśnie.
Więc ja bym wolał, żeby dało się nawet zrobić raz na jakiś czas bardzo duży blok, jeżeli trzeba akurat zrobić duży, więc żeby nie było takiego limitu na stałe, ale żeby zniechęcać do robienia małych transakcji, które mają małe opłaty i które po prostu, no bo jest jakiś realny koszt przechowywania i przetwarzania transakcji i opłata za transakcję nie powinna być poniżej tego realnego kosztu, który jest ponoszony przez kopalnię i ogólnie przez wszystkich uczestników tej sieci.
No koszt przechowywania, koszt przetwarzania to, tak jak mówiliśmy, już coraz mniejsze piwo, natomiast tym, co jest w tej chwili wąskim gardłem, jest transfer. Nie przetransferujesz jakoś bardzo szybko 10 megabajtów, 1 megabajt przetransferujesz dużo szybciej, a w kopaniu liczą się milisekundy dosłownie przewagi. Jeżeli zaczniesz milisekundy wcześniej kopać blok, to możesz wykopać wcześniej dokładnie przez to. Znaczy milisekundy, tyle ile pingi wynoszą, tak? Jeżeli musisz ściągać jakieś kilka megabajtów więcej, to jak masz ten, kto ma szybkie łącza, kto jest kopalnią wielką, ten elementem jakiejś oligarchii centralizującej sieć, ten ma nad tobą jeszcze większą przewagę niż już miał z samego faktu przewagi mocy obliczeniowej. Niemniej jednak przekonałeś mnie, tak? Czasem są wydarzenia, czy to związane z Lightning Network, czy z czymkolwiek innym, które mogą wymagać tego, żeby o ile normalnie chcemy mieć mniejsze bloki ze względu na decentralizację, to jest argument, który jest podnoszony. No, inna rzecz, czy się z nim zgadzać, czy nie, bo też to jest dyskusja bardzo toczona już za żarcie od co najmniej 2015 roku, a tak naprawdę od wcześniej, ale od wtedy co najmniej za żarcie i jak tutaj mówiłem, rage quit ze społeczności Bitcoina, bardzo zasłużonego dla niej do owego czasu Mike'a Herna, właśnie o to poszło. Tak, można poczytać jego artykuł na Medium, w którym dokonuje tego rage quitu. Niemniej jednak faktycznie, o ile możemy chcieć mieć z tego względu bloki generalnie małe, to dobrze jest przewidzieć taką ewentualność, że czasem się przyda z rzadka jakiś blok zdecydowanie większy. No, czuję się przekonany. Nie wiem, jak wy, słuchacze, ja się czuję i przekonany, i ukontentowany. No, bardzo, myślę, tutaj ciekawy występ po raz kolejny Cezarego Dziemiana w roli gościa w audycji Epicentrum. Dzięki ci za udział.
Dzięki również. Na razie.
No i żegnam się też z wami, drodzy słuchacze, ja, prowadzący, czyli Krzysiek Maczyński, Very Byte Eater. Widzimy się już za parę dni na Contest Campie z tymi, z którymi się widzimy, a słyszymy się przypuszczalnie znowuż za tydzień o godzinie 21:00.